Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przede mną ustawa wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw, ustawa nowelizująca zakres prawny działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Z perspektywy kilku dni, jak pan ocenia zapisy tej ustawy?
No, burza, którą ta nowelizacja ustawy wywołała, była de facto do przewidzenia, ponieważ nie sama ta nowelizacja jest tutaj najistotniejsza, a cały segment spraw, które widać, że musiały kiedyś zostać poruszone w relacjach polsko-żydowskich. No i właśnie ta nowelizacja stała się pewnego rodzaju pretekstem. Ona sama oczywiście wywołała olbrzymią dyskusję na temat historyczny, czyli czy społeczność żydowska ma prawo do monopolistycznej interpretacji II wojny światowej według narracji holokaustowej, czy też istnieje prawo w przestrzeni świata, by zbudowana została także prawda o tym, jak nie tylko cierpiał naród polski i był poddawany eksterminacji przez okupantów, ale co się za tym kryje, jak także inna była II wojna światowa niż tylko ta dostępna w umysłach Zachodu i Stanów Zjednoczonych, która do tej pory funkcjonowała. Mówiąc bardziej konkretnie, zarówno polskie doświadczenie drugowojenne, czyli dwie okupacje, niemiecka i sowiecka, inny wymiar także rozumienia zakończenia wojny, czyli Europa Środkowo-Wschodnia nie jest tylko i wyłącznie wyzwalana pod władzy faszyzmu niemieckiego, ale przede wszystkim zajmowana przez okupanta, który raz już tu był w latach 1939-41, czyli Sowietów. I na tym tle kwestia zagłady, która nie była wykonywana tylko i wyłącznie z przyzwoleniem i wsparciem Hitlera przez narody europejskie, ale także odbywała się przy wielkim sprzeciwie państwa polskiego na uchodźstwie i polskiego państwa podziemnego, które to struktury liczące wiele set tysięcy zakonspirowanych osób bądź działających legalnie w przestrzeni międzynarodowej na Zachodzie w czasie II wojny światowej wpisały od 1942 roku pomoc na rzecz Żydów jako jeden z celów wojny. To się w narracji o Holokauście nie mieściło i miejmy nadzieję, że zacznie się mieścić, bo my tej batalii o prawdę historyczną przegrać nie możemy. Nawet jeżeli ją będziemy musieli okupić bardzo daleko idącymi ofiarami w cudzysłowie, to znaczy pomówieniami i stawianiem nas do kąta. Skoro już Izrael zdecydował się tak nerwowo zareagować, no to musimy dalej kontynuować to, co jest prawdą o II wojnie światowej.
Ale
to jak mówię, to nie jest wymiar najważniejszy, ten historyczny, bo mnie się wydaje, że jednak zbliżamy się do rozwiązań bardzo poważnych, zaniedbań 30-letnich związanych z ustawą reprywatyzacyjną i to jest oczywiście ten moment, który będzie rozstrzygający, jeśli chodzi o, mówiąc kolokwialnie, dogadanie się między Polakami a Żydami.
No właśnie, bo może historia jest tutaj tylko przedmiotem, a nie podmiotem sporu, jest tylko wzięta jako zakładnik w kwestii rozliczeń finansowych, do których dąży część środowisk żydowskich na pewno.
Tak, to jest oczywiście jedna z interpretacji, ale ja uważam, że to jest dyskusja podmiotowa oczywiście, traktowana także przez środowiska żydowskie bardzo poważnie I jeżeli tak jest, to mam nadzieję, że będzie osobna dynamika docierania się w kwestii interpretacji przebiegu II wojny światowej i dopuszczenia właśnie tej różnorodności narracji do światowego obiegu. Natomiast niezależnie od tego, ale i zależnie, niewątpliwie środowiska żydowskie na pewno będą dążyć poprzez administrację amerykańską i bezpośrednio jako państwo Izrael do tego, żeby ich zdaniem rozwiązać nierozwiązany problem zwrotu bezspadkowej własności żydowskiej na rzecz dzisiejszych organizacji żydowskich czy też państwa żydowskiego. I ten miecz, no wiadomo, że prędzej czy później miał na nas spaść. Dużo łatwiej jest żądać od Polski i Polaków tegoż zwrotu, kiedy jesteśmy rzekomym narodem szmalcowników i kolaborantów z Niemcami, niż narodem, który sam jest ofiarą, której ukradziono także własność i dokonali tego zarówno Niemcy w okresie II wojny światowej, niszcząc na dodatek tę przejętą własność w dużej mierze i kolekcje, i dzieła sztuki, i zabytki, i całe miasta równając z ziemią. I Sowieci, którzy także do dzisiaj nie rozliczyli się z rabunków, jakie miały miejsce na terenie ziem polskich kresowych i w latach 39-41 i w okresie drugiej okupacji.
Panie senatorze, panie profesorze, tutaj chyba będziemy się niebezpiecznie zgadzać, co dla dziennikarza zawsze jest nie...
Właśnie, jest zawsze
problematyczne, szczególnie kiedy się zgadza z politykiem rządzącym, więc poszukajmy w tej ustawie pól spornych. Czytam tą ustawę i tam jest taki zapis, że oczywiście penalizujemy zbrodnie nazistów, zbrodnie komunistyczne oraz zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Jak to jest, że ta ustawa w zasadzie wpisuje się w narrację niemiecką, bo jest mowa o jakichś nazistach, którzy są, nie mają żadnej desygnacji narodowościowej. Jest mowa o jakichś komunistach, którzy również są z kosmosu. Natomiast formacje ukraińskie są wymienione po dwakroć z nazwy państwa i narodu. To chyba coś nie jest tutaj poukładanego rozsądnie.
Z tego, co wiemy po debacie sejmowej, to zapis ten właśnie stygmatyzujący narodowościowo został wprowadzony jako segment zewnętrzny do wcześniej przygotowanej ustawy, za którą stało Ministerstwo Sprawiedliwości i niewątpliwie z punktu widzenia takiej językowej ten segment wpisany nie pasuje do poprzedniego. No i sam Sejm tego nie poprawił z punktu widzenia językowego, czy też właśnie takiej logiki narracyjnej. Tam także budzi zastrzeżenie, dlaczego w ogóle trzeba było wydobywać na wierzch zbrodnie OUN, UPA i nacjonalistów ukraińskich.
A pana zdaniem trzeba było?
Skoro został i innych formacji i tak, czyli na przykład Szaulisi Litewscy nie zostali wymienieni, więc można było pozostawić to w tej formule innych. Myślę, że to był polityczny kompromis, jak to często bywa zresztą przy układaniu ustaw między tutaj większością Prawa i Sprawiedliwości oraz częścią opozycji, czyli Kukiz 15, bo chciano niewątpliwie, żeby tutaj konsensus nastąpił, ponieważ rzecz dotyczy nie jakiegoś wzrostu w sondażach poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy też obniżenia naszych notowań, tylko rzecz dotyczy fundamentalnych spraw związanych z godnością naszego państwa i narodu i także ścigania tych wszystkich, którzy chcieliby nie tylko kłamać, ale kłamać w formie bardzo brutalnej w skutkach, dlatego że negować faktu, że byliśmy i państwem, i narodem poddawanym przez różnych okupantów i zbójców zbiorowych eksterminacji.
Panie profesorze,
zapisy te są jakby słuszne merytorycznie, natomiast można byłoby je na pewno mądrzej zapisać. Pytanie, dlaczego Senat nie zmienił tego?
To no, pytanie do pana senatora również.
Tak jest.
To ja tylko
trzeba
jeszcze...
było ważyć. Ważyć, czy warto zajmować się stroną językową, kiedy merytoryczna jest uznawana przez nas za właściwą, bo zawsze można oczywiście udoskonalić ustawę, ale wtedy proces oczywiście legislacyjny się przedłuża i wtedy jest czynnik polityczny, który także trzeba brać pod uwagę. To znaczy, czy dyskusja taka w zawieszeniu istniejąca, czyli bombardowanie Polski i Polaków ma trwać dłużej, dlatego że sami zostawiamy ustawę w zawieszeniu, a już rozkręcona została maszyna pomówień, czy też próbujemy na tym etapie zakończyć jak najszybciej proces legislacyjny. To samo dotyczyło później prezydenta Rzeczpospolitej. Jednocześnie zastanawiając się, czy rzeczywiście nie warto różnych rzeczy później poprawić. Każda ustawa jest poprawiana, każda ustawa ma też swoje głębsze lub mniejsze niedoskonałości.
Pana zdaniem, to ja tylko do tych niedoskonałości, jeśli mogę, bo ta nowelizacja także dodaje punkt do artykułu 2 punkt 2a i on brzmi następująco. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950. I albo ja nie znam historii, ale wydaje mi się, III Rzesza istniała w latach 1933-1945. Więc jak ukraińscy nacjonaliści mieli współpracować z III Rzeszą w 1925 roku? Przecież to groteska jest.
To znaczy ja próbuję ten zapis, który kontestowałem też publicznie w czasie komisji, uznając, że jest to błąd, ale jednak próbuję rozumieć. To znaczy OUN, UPA, jeśli można znaleźć jakąś datę początkową, w której rozpoczyna się ta działalność na ziemiach polskich, to jest raczej rok 1929, a nie 25. Natomiast niewątpliwie doktrynalnie doktryna Doncewa jest bardzo mocno powiązana z Mein Kampf i całą drogą interpretacyjną świata, szczególnie jeśli chodzi o rasistowskie widzenie człowieka zawarte w NSDAP i w przyjętych przez tą partię rozwiązaniach ideologicznych, zarówno opartych na Hitlerze i jego dziełach, czy na pracach i przemyśleniach Rosenberga i tak dalej, i tak dalej. I niewątpliwie doktryna Doncewa stoi jako to zaplecze intelektualno-ideologiczne, wprost nawiązujące do rasistowsko-nazistowskiej ideologii, jako to zaplecze intelektualne dla formacji nacjonalistów ukraińskich. Natomiast rzeczywiście kłopot jest z datą 1925, dlatego że jest zamach, który nacjonaliści, jeszcze nie nazywani nacjonalistami ukraińskimi, ale bojówki ukraińskie dokonują. Zamach totalnie nieudany, który na szczęście na prezydenta Rzeczpospolitej z 1924 roku.
Ale zamach na prezydenta to nie jest zbrojeniem tylko ludzkości, panie profesorze.
Tak jest.
I to też podważa trochę dumę II Rzeczpospolitej, bo to jest akt kryminalny, który rozwiązują sądy II RP. No a chyba nie trzeba tego penalizować.
To proszę mi dać dokończyć. No, ja powiedziałem, że z 1924 roku i być może, że jakiś myśliciel bądź historyk podpowiedział, że w takim razie trzeba zacząć od daty po tym zamachu, ponieważ on na pewno nie mieści się w tejże, w tymże zapisie. I stąd data zupełnie sztuczna 1925, żeby nie obejmować wydarzenia, które komuś mogłoby się z tym skojarzyć, a które oczywiście, jak słusznie pan powiedział, nie ma nic wspólnego z eksterminacyjną polityką kureni ukraińskich.
Panie profesorze, musimy konkludować, musimy kończyć.
Aktem kryminalnym.
Czy warto tę ustawę w tej części ukraińskiej znowelizować? No bo przynajmniej mi się wydaje, że ona na pewno robi, czy na pewno czyni pewien wyłom w relacjach polsko-ukraińskich, a po drugie ona jest, dla mnie jest, ten tekst jest tekstem niemądrym, po prostu. Z punktu widzenia historycznego. Ale mogę się mylić.
No, ma pan rację, że jest na pewno niedoskonałym w tym sensie, że może zawierać niepotrzebne informacje, które nie wpływają na de facto skuteczność tejże ustawy i na szczęście zresztą nie wpływają, a które jednocześnie dla jej krytyków obnażają wyraźne słabości legislacyjne. Więc dlatego powtarzam, zapewne, kiedy rzecz cała zostanie wyciszona w sferze tej międzynarodowej związanej z relacjami polsko-żydowskimi, to zapewne trzeba będzie ją udoskonalać. Myślę, że takim momentem właściwym będzie i tak czekająca nas w parlamencie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i ustaw, które wiążą się z relacjami kompetencyjnymi między Instytutem Pamięci Narodowej a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo ta nowelizacja ustawy, o czym w ogóle na razie nikt nie mówił, zawiera także jeszcze trzeci rozdział spraw, w którym właśnie próbuje się rozwiązać te kwestie zależności między tymi dwoma instytucjami i które mogę tylko powiedzieć, że nie zostały najszczęśliwiej zapisane, ale powtarzam, zawsze też jest czynnik polityczny, który musi być brany pod uwagę przy rozwiązywaniu ciężkiego zadania pod tytułem czy rozwlekanie legislacyjnego procesu służy polskiej racji stanu, skoro już została rzecz cała wzięta na tapetę, czy też warto niedoskonałe twory ludzkie zakończyć, a wrócić do nich przy lepszej atmosferze, w której nie będzie takiego zgiełku międzynarodowego.
Panie profesorze, dziękuję najmocniej. Gościem Praga Wnet był profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wracamy do studia, gdzie już jest także senator, ale były za to wieloletni sędzia Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Tak powiemy za chwilę, jak będziemy rozmowę kończyć, a kiedy ją zaczniemy, to zapytamy o zatrzymanie Władysława Frasyniuka, jak pan odebrał, bo w tym wczoraj żyły wszystkie polskie media. Legenda Solidarności o 6 rano obudzona przez funkcjonariuszy i doprowadzona do prokuratury na przesłuchanie.
Konkludując to w sposób prostacki, szukanie dziury w całym. Przepisy są jednoznaczne w tym zakresie. No, gdyby ktoś w pewnym momencie uznał, że nie musi przestrzegać przepisów drogowych i akurat jeździć na czerwonym świetle, a stać na zielonym, i powiedział, że dlatego to robi, że mu się nie podoba akurat układ sprawujący władzę, to też trzeba by było ingerować. Jeżeli te procedury są jednoznaczne i Władek Fraszyniuk tutaj no, zrobił coś, co sam wywołał. I wydaje mi się, że ma tutaj zastosowanie taka bardzo dobra maksyma od starożytności jeszcze obowiązująca, że volenti non est injuria, po polsku. Chcącemu nie dzieje się krzywda, a nie płaci żadnej ceny, bo przecież nie jest to pozbawienie wolności w ogóle, tylko przymusowe doprowadzenie dla dokonania czynności, która musi być dokonana. Mianowicie i przedstawienie zarzutów, i spytanie, czy chce mieć adwokata, czy się przyznaje, czy się nie przyznaje. No po to, żeby zrealizował nie tylko prawa wynikające z procedury, ale swoje własne prawa.
I jak pan senator odniesie się do całej także postawy opozycji z Lechem Wałęsą na czele, która traktuje ten akt doprowadzenia jako powrót w pełnej krasie PRL-u razem z nękaniem opozycji poprzez policję i sądy.
To jest cyrk. To jest cyrk polityczny, który budzi zażenowanie. To jest całkowity fałsz tych ludzi. Wychodzi coś, ci ludzie, przecież tak jak i Władek Fraszyniuk, być może tak samo jak i rola Wałęsy, która mu przypadła w historii, nie mówię o zapleczu, jest rolą ważną dla poszczególnych zdarzeń w historii. Natomiast ci ludzie niszczą swój wizerunek. To tak jakby w pewnym momencie byli wymóżdżeni, włożyli im inne mózgi, jakby to były pałuby, kukły dawnych imitujące. Ja pamiętam, że tak imitowano kiedyś postacie na Zachodzie w czasach stalinowskich i pokazywano nam w pokładach pierwszomajowych kukły. Ci ludzie zachowują się jak takie dosyć z wielkiego teatrzyku Grand Guignolu kukły dzisiaj. Jest nam przykro. No, dla mnie to jest szczególnie przykre, bo tych ludzi no, broniliśmy. Wielu ludzi poświęcało zdrowie, życie, wolność za to, żeby ich chronić. I dzisiaj to rozprzężenie, taka dekompresja wolności zadziałała w sposób, który zdegradował tych ludzi.
Na niektórych zdjęciach wydaje się, że Władysław Fraszyniuk został zakuty w kajdanki. Czy to było konieczne? Czy być może nie jest tak, że rząd wobec osoby, która żadnej zbrodni nie popełniła, bo tam wydaje się nie ma jakiejś krwawej napaści ani pobicia z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu funkcjonariusza, czy naprawdę trzeba osobę jednak znaną z zasługami zakuwać w kajdanki i dowozić? Czy to nie jest
Chcącemu nie dzieje się krzywda. To był teatr. On właśnie się tego domagał. Żałował tylko, że to nie jest należycie nagłośnione, więc to właśnie on tego się domagał. Przecież tak naprawdę powodem, co by jest tego powodem? No procedura musi być przestrzegana w jego własnym interesie też. Natomiast, żeby zrealizować jego prawo do obrony, do wystąpienia w wytłumaczeniu tego, co robił, to trzeba go przesłuchać. On nie był pozbawiony wolności, on był przymusowo doprowadzony do zrealizowania swoich i naszych praw, do wyjaśnienia sprawy w procedurze. Natomiast jakie zaplecze? Zaplecze jest bardzo podłe, bo proszę zwrócić uwagę, to jest tak jak z Karlała gdzieś z Antygony, no i tam chciano pogrzebać. Tutaj chodzimy w tego dziesiątego nie po to, żeby powiedzieć, my jesteśmy polityczną siłą taką, tylko żeby tych zbezczeszczonych naszych bliskich ludzi, którzy polegli w katastrofie, jak mówi ksiądz Małkowski, drugiego Katynia, żeby nie tylko wyjaśnić tę sprawę, ale żeby ich uczcić. Ci ludzie się modlą idąc, niezależnie od wystąpienia Jarosława, prawda? Jest to jakaś forma uczczenia tych 96 ofiar. I żeby temu przeciwdziałać, to trzeba być człowiekiem podłym.
Czyli konkludując tą część naszej rozmowy, pan jako adwokatowi nie jeży się włos na głowie i nie widzi pan zagrożenia dla wolności.
Nie, dla mnie jest to śmieszne, to jest groteska.
Przejdźmy jeszcze, bo trzyma pan senator w ręku projekt ustawy, którą uchwalił parlament, a prezydent podpisał ustawy nowelizującej zapisy prawa o IPN-ie. Pana senatora, komentarz do tej ustawy jakiś jest, czy też sprawa zamknięta?
Ustawa jest potrzebna, natomiast oczywiście wszystko wywołuje zaplecze, też zaplecze polityczne, no, bardzo otwartym tekstem powiem. Poruszamy się jak słoń w składzie porcelany. Chodzi o roszczenia, których się odmawia dzisiaj. Nie ma tylko w Polsce świadczeń kompensacyjnych wobec ludzi pozbawionych własności. Jeżeli my mówimy, że Polacy pochodzenia żydowskiego, dlatego że dzisiaj nie są w Polsce, że mają inne obywatelstwo, to są wyeliminowani z jakichkolwiek roszczeń, to tam jest pies przysłowiowy, ja kocham psy, ale takie jest porzekadło, pogrzebany. I zaczęło się wszystko od tej nieszczęsnego braku rozstrzygnięcia problemu, kompensacji i tej reprywatyzacji, która tak naprawdę przybrała charakter głębokiej patologii III Rzeczypospolitej.
Pana senatora zdaniem ustawa, którą przygotował Patryk Jaki, profesor Zaradkiewicz, jest dobrą ustawą?
Złą.
Złą w punktach,
jest
których
złą
i dlaczego?
Ustawą. Mam projekt alternatywny. Byłem jednym z ekspertów. Prowadziłem zespół tych doradców i ekspertów przy tej ustawie, którą zawetował Kwaśniewski. A ta ustawa, która jest wyrazem bezradności wobec problemu, jakim jest rozwiązanie tych kwestii.
No to konkretnie.
Ten projekt ustawy, ten wniesiony przez Jakiego i Zaradkiewicza. Przykro mi bardzo, ale ja jestem, zęby zjadłem na legislacji i na tych problemach i wydaje mi się, że jest to wyraz bezradności.
Chodzi o zawężenie osób, które mają prawo do zadośćuczynienia za swoje mienie, które zostało im odebrane albo im przodkom, czy o niską wartość tego ekwiwalentu?
Nie, wręcz odwrotnie. Będzie ta ustawa nas kosztować więcej, niż gdybyśmy zwracali w naturze z poszanowaniem praw osób trzecich. Bo przecież za te osoby trzecie powinno miasto i ci, którzy im te prawa nadali, odpowiadać i im trzeba zagwarantować trwałość tych praw nadanych. No bo nie ma powrotu do przeszłości. Natomiast jeżeli my dzisiaj bierzemy ceny aktualne, a to po 2000 roku dokonała III Rzeczpospolita, jeżeli przyjmujemy, że tam, gdzie zapłaciliśmy, a ta działka Chmielna 70, to jest działko, za które zapłaciliśmy Danii węglem po wojnie. I jeżeli Sąd Najwyższy, zaczyna się wszystko znowu od sądów, bo jeżeli Sąd Najwyższy wydał w 2002 uchwałę, że jeżeli ten Duńczyk nie może u siebie uzyskać rekompensaty za coś, za co myśmy tam zapłacili temu państwu, to ma z powrotem roszczenie do Polski, to zaczyna się w Sądzie Najwyższym. Jeżeli sędziowie ustalają nie dla spadkobierczy, który jest, jakim jest państwo polskie, skarb państwa, jak nie ma spadkobierców albo nie można ich ustalić, to dziedziczy państwo. A oni ustalają dla nieznanych spadkobierców tych kuratorów. W sądzie się zaczyna się wszystko od patologii głębokiej w sądach. I tam trzeba szukać dzisiaj przyczyny. No, okazja stwarza złodzieja. Jeżeli jest możliwość takiej manipulacji, zaczęło się w Krakowie zresztą, nie w Warszawie, to po zawetowaniu ustawy przez Kwaśniewskiego, prezydenta Aleksandra, trudno, żeby nie wiedział o tym, że puści to na właśnie głęboko patologię, nie tylko dla swoich załatwi to reprywatyzację, ale że wpuści w to wszystkich hochsztaplerów.
No właśnie, ale żeby nie było tego, co mieliśmy w Warszawie i w wielu innych miastach Polski, czyli tej złodziejskiej tak zwanej reprywatyzacji, no to powinna być ustawa.
Jest projekt zrobiony jeszcze przez nas, przywracający te roszczenia, ale nie wbijający tego w nasze koszty. Proszę państwa, zrobiliśmy symulację. Gdyby, tak jak myśmy zakładali i tak jak jest w naszym projekcie, służyły roszczenia kompensacyjne w postaci bonów zamiennych, ewentualnie jeżeli ktoś chciałby odzyskać kamienicę, to ograniczony tym, że nie puszcza ją na rynek, bo to są prawa podmiotowe. Jak się je sprzeda, to przestajemy to chronić. Ja mówię o Warszawie tylko. Tamta ustawa dotyczyła całej Polski, zawetowana. to wycenić trzeba by to było według ceny z 1 września 1939 z waloryzacją. I to, co proponuje dzisiaj ta ustawa, tak zwana szeroka ustawa reprywatyzacyjna, to w cudzysłowie trzeba traktować, to ona mówi o cenach dzisiejszych. Czyli 20%, gdyby dać od dzisiaj wycenionej wartości, to będzie kilkadziesiąt czasem, od 10 wzwyż więcej, niż to było warte za II Rzeczpospolitej. Po waloryzacji oczywiście tej kwoty. Poza tym przecież te 20% to dlatego, że tamtych ziem nie można odzyskać, bo one są w Związku Socjalistycznych, były Republik Radzieckich, a dzisiaj są poza granicami Polski. Dlatego jest to forma kompensacji tego typu. No właśnie, natomiast my zakładamy zupełnie, tylko to nie ma czasu, żeby przedstawić te warunki. Jest alternatywne rozwiązanie.
Ale była ustawa
jest
dla...
tylko ono po prostu przy bezradności dzisiejszego etablishmentu tworzącego prawo nie jest brana pod uwagę. Ale ta alternatywa.
Była ustawa, która rekompensowała zaburzoną postawione mienie. I to była ustawa chyba przyjęta przez polski parlament.
Nie,
i
finansowana... właśnie o tym mówię, ale to jest mienie, nie można dzisiaj tanim kosztem, no tak, z poszanowaniem praw osób trzecich na tym mieniu, bo przecież tych lokatorów nie wolno było usuwać. To miasto żądało od tych handlarzy, żeby dopiero daj im mieszkanie, jak oni wygrają proces eksmisyjny. To miasto obligowało do tego i urzędnicy administracji miasta Warszawy, żeby te procesy wyglądały i pozwalały na to, żeby gnębić tych lokatorów, za których oni odpowiadają.
Reforma wymiaru sprawiedliwości to jest temat, który towarzyszy rządom Prawa i Sprawiedliwości od początku kadencji. Teraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówi, że jest szansa na porozumienie, że jest możliwość, żeby trochę komisja się posunęła i trochę rząd wyszedł w tej kwestii w stronę komisji i dojdzie do kompromisu. Pan senator obserwuje reformę wymiaru sprawiedliwości od początku, przez całe te 2 lata dość blisko. I czy widzi pan senator takie miejsce, gdzie polski rząd mógłby powiedzieć, okej, z tego rezygnujemy, albo tu się cofamy, z ustawy o Sądzie Najwyższym, z ustawy o KRS-ie, gdzie o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie pan senator widzi taką możliwość, gdzie rząd może zrobić ukłon w stronę komisji, żeby nie doszło do głosowania artykułu 7 w
komisji?
Sprawy
merytoryczne są drugorzędne dla urzędników w Unii Europejskiej. Ja operuję w sferze systemu prawa, rzetelności i prawidłowości funkcjonowania konstytucyjnego systemu. I z tego punktu widzenia wszystko, co zostało zrealizowane, a co było zapowiadane w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy, mieści się w systemie konstytucyjnej legalności. To mówię z całą odpowiedzialnością, znając ten element. Natomiast już z jednych rozmów, które odbyły się już za tego rządu z nowym premierem na Zachodzie, już wynika z tych relacji, które mam, że powiedziano mu wprost, że sprawy, tak, merytorycznie możemy dyskutować, ale to przecież nie chodzi o prawo, to chodzi o w ogóle stosunek do Unii Europejskiej. Jest to problem w tej chwili, jak dalece Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej mogą wymusić polityczną podległość stanowienia prawa w Polsce i sami oceniać, co jest praworządnością, a co nie, z pominięciem samodzielnego, suwerennego decydowania o swoim prawie przez poszczególnych członków Unii.
Czyli tutaj polski rząd pod względem prawa, logiki tego systemu nie powinien ani o krok się cofać.
Nie, to jest gra polityczna, to jest gra prawem. Gra, która ma wymiar polityczny, natomiast z punktu widzenia prawnego jesteśmy krajem praworządnym i mamy legislację zgodną z naszą konstytucją. Jeżeli chce się narzucić interpretację prawa i naszej konstytucji, to co powiedział swego czasu Waszczykowski, my według naszej konstytucji, a nie pan nam napisał nową treść naszej konstytucji. Unia Europejska chce nam pisać nową treść obowiązującej w Polsce konstytucji. Na to się zgodzić nie można. Można tylko prowadzić grę polityczną. No i ta gra jest prowadzona w tej chwili i przez premiera Morawieckiego i przez rząd techniczny, bo mamy rząd techniczny, prawdę mówiąc, wszystkie wielkie indywidualności zostały odsunięte na margines.